Brzezin. Po wakacjach wracam. Też jest
dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj w zastępstwie pana przewodniczącego występuje ja.
Brawo!
Otwieram 14. sesję Rady Dzielnicy Oliwa i chciałam przedstawić porządek naszych obrad do przegłosowania. Punkt pierwszy. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Julii Lewandowskiej. Punkt drugi. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej wszczęcia procedury nadania nazwy placu. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Barzyńskiego 1A w mieście Gdańsku. Punkt piąty. Wolne wnioski. I punkt szósty. Zakończenie obrad. Kto z Państwa jest za?
Jednogłośnie.
Dziękuję. Ten plan został przyjęty. W takim razie poproszę pana Tomasza Struga o przedstawienie punktu pierwszego i pierwszej uchwały.
Do Biura Rady Miasta Gdańska oraz do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Oliwa trafiło pismo oznajmiające złożenie mandatu przez radną Julię Lewandowską. Państwo dostali również to pismo. Treści go znamy. Formalnie musimy jeszcze przyjąć taką uchwałę, która jednocześnie wzywa Miejską Komisję Wyborczą do przedstawienia nam kolejnej osoby, która przejmie mandat radnego. Wiemy już, że pani Zjeżdżałka nie podejmie się tego zadania. Jest jeszcze jedna osoba na liście. Jeśli ta osoba nie podejmie również mandatu, to będziemy po prostu do końca kadencji w 14 osób w takim składzie.
Czasami 10-osobowe zespoły piłkarskie wygrywają z tymi 11-osobowymi.
Pozwolę sobie przydać w takim razie uchwałę. Uchwała numer 14/46/18 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 10 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Julii Lewandowskiej. Uzasadnienie prawne i treść. Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Oliwa stwierdza wygaśnięcie mandatu radnej Julii Lewandowskiej wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Oliwa zwraca się do Miejskiej Komisji do spraw wyborów w jednostkach pomocniczych w Gdańsku o wskazanie kolejnego kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie stracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu radnego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuję, żebyśmy głosowali.
To znaczy,
weszła radna Jolanta Urbaniak-Szczytankowska. To jest pierwsza uchwała dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Julii Lewandowskiej. Czyli możemy głosować w pełnym składzie już tak 11 osób.
To głosujemy.
A głosujemy jak?
Za przyjęcie.
Za odrzuceniem.
Znaczy uchwała mówi o wygaśnięciu mandatu. Czyli tak, za przyjęciem. Tak. Kto jest za przyjęciem, tak? A może ktoś jest przeciwko? Jednogłośnie mamy?
Głosujemy.
Czyli nie pytamy.
Nie pytamy. Przechodzimy dalej. Jest sobota. Myślę, że w ciągu godziny powinniśmy się uwinąć.
Nie, godziny, przepraszam.
Nie kombinujcie, dobrze? Nie kombinujcie.
W takim razie przechodzimy do drugiej uchwały, która też została Państwu przesłana. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych. Tutaj kto zgłasza swoje propozycje, więc to, co Państwo zobaczyliście, jest chyba już finalnym efektem różnego typu kompromisów i propozycji, jakie zostały przesłane do Rady.
Aczkolwiek chciałbym zgłosić autopoprawkę zarządu, bo zabrakło nam rzeczywiście jednego punktu, który był wcześniej omawiany, czyli monitoringu zanieczyszczeń powietrza, którego nie ujęto w tym projekcie. Więc autopoprawka dotyczy punktu 22, który w miejsce rezerwy budżetowej otrzymuje następujące brzmienie. Sfinansowanie uruchomienia monitoringu hałasu i zanieczyszczeń powietrza w Gdańsku-Oliwie, kwota 6150 zł. Punkt 23, to jest nowy punkt, rezerwa budżetowa 3519,90 zł. Odczytam teraz w takim razie całą treść uchwały, może zacznę od wyjaśnienia tego punktu właśnie ostatniego, bo mieliśmy tam rezerwę prawie 9 tysięcy z kawałkiem. Natomiast ten punkt wcześniej już mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby się znalazł. Wcześniej próbowaliśmy startować w konkursie firmy Aviva, gdzie było 150 lokalizacji, które zyskały największą popularność w Polsce, zyskiwały za darmo to urządzenie z pełnym serwisem. Niestety byliśmy na jakiejś tam pozycji w pierwszej 200, ale już poza 150 miejscami, które zgarniały urządzenie. Szukaliśmy tego na wolnym rynku, jak również tego konkretnie tego samego urządzenia, które było oferowane w ramach tego konkursu. Natomiast skontaktowałem się z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego, który i tak będzie operatorem i przez niego to będzie przychodziły te wydatki. I oni już mają 10 urządzeń, które używają. To są jakieś inne urządzenia innej firmy, natomiast zasada działania jest podobna. Oni po prostu pod wpływem popularności tego systemu pomiaru, tego, że on jest tańszy, postanowili uruchomić 10 takich punktów w Gdańsku. To są właśnie takie systemy, te nie tak drogie jak te Armagu, które kosztują kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy złotych. Można sobie wgrać aplikację na razie na Androida, gdańską aplikację o czystości powietrza, która wyświetla tych 10 punktów. My bylibyśmy 11. Natomiast rozmawiałem z dyrektorem Lorkiem i jeszcze z jednym pracownikiem, który zajmuje się tam techniką. I mówi, że wypadły im dwa miejsca a propos pomiaru hałasu w mieście, w jakiś sposób lokalizację, więc ja wystąpiłem o to, żebyśmy weszli w to miejsce. Jest opcja, że są takie urządzenia dwa w jednym, które mierzą i hałas, i zanieczyszczenie, te PM10 najsłynniejsze. Więc tak naprawdę to my rezerwujemy tę kwotę, która gdzieś to finalnie tyle kosztuje, 5000 netto. Natomiast jest szansa, będę o to występował, żeby jednak to Urząd Miasta sfinansował sam, więc być może ta kwota do nas wróci. Ale póki co na wszelki wypadek zarezerwujmy jako naszą wolę, że chcemy, żeby coś takiego powstało. Docelowo jakby na naszej siedzibie, chyba że
właśnie
się nie uda.
Właśnie chciałam się zapytać, bo uważam, że dobrze byłoby na naszej siedzibie, bo raz, że tutaj jest ta opata Rybnickiego,
dokładnie,
a dwa jest park.
Dokładnie.
Mimo wszystko to powinno gdzieś tutaj być.
No, dla mnie
wiesz, jak nie wiem,
cały czas mówiliśmy, że tutaj.
Jaki jest...
nie, no to przy tym urządzeniu, to nie jest tak, że...
Ja wiem, ale...
No, nie, to tak jak noc działa, tylko...
Tu i teraz.
Dokładnie.
A jakbyście chcieli zobaczyć, gdzie jest najgorzej, to na Krzyżowskiego od 16 do 19.
Natomiast ja mówiłem, przekazywałem informację, że mamy kolejne, bo ja rozmawiałem ze szkołami podstawowymi i z 5 LO, które również wyraziły chęć udostępnienia swoich ścian czy instalacji do powieszenia takich kolejnych urządzeń. Rozmawiam też z Andrzejem.
Ja bym bardzo chętnie oczywiście.
Więc jeśli będzie opcja kolejnych, to mamy gdzie wieszać. U nas tu musi być wymóg 4 metrów, więc pytanie, czy jakaś tu, bo to jest wspólnota mimo wszystko, jest zarządca, czy nie będzie miał jakichś pretensji, więc jeśli tu nie wyjdzie, no to spróbujemy w jakiejś, na przykład Andrzeja.
Mieszkańców stresować jeszcze bardzo?
Bo ja
wiadomo, że jest zanieczyszczone powietrze.
Zanieczyszczeni będą świadomi, tak?
Przynajmniej będą świadomi.
Dokładnie.
Mieliśmy jeszcze jeden czujnik, nie?
Natomiast no tutaj w tym momencie zupełnie spada nas obsługa, wszystkim się zajmuje, kto jest dom.
Ale nie masz jeszcze ten abonament, nie?
Który trzeba opłacać.
Ja bym był za tym rozwiązaniem, co Tomek, że miasto ma jeden standard i nie będzie jeden standard dla wszystkich.
Nie, no łatwiej porównać.
Może tak, ale wiesz, ale jak miasto ma ten jeden, to się nie mogę...
Znaczy on jest na stronie, znaczy na aplikacji miejskiej.
Się zajmuje serwisem, bo to padnie.
Najbliższy nam jest na Śląskiej gdzieś podobno.
Co? Będziemy,
mówisz, na Śląskiej.
Jak będziemy się samochodami przemieszczać w to miejsce, gdzie jest najmniejsze zanieczyszczenie, to znowu zanieczyszczymy.
Jest.
Miasto też chce można stawiać.
Tak, to w innych miejscach. To co, możemy odczytywać uchwałę, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Reszta się nie zmieniła w stosunku do tego, co zostało przesłane.
Na każdym przystanku tramwajowym ma jakieś takie urządzenie.
Nie, to nie urządzenie, tylko on będzie wyświetlał stan powietrza. Natomiast to nie znaczy, że to będzie urządzenie na stan. Nie, to za dobrze. To odczytuję treść uchwały w takim razie. Tak? Uchwała numer 1447/18 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 10 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych, treść uzasadnienia prawnego i treść uchwały. Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 61 556 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy Oliwa na następujące cele. Punkt pierwszy. Finansowanie akcji edukacyjnej Czytanie, Nabywanie w Bibliotece Oliwskiej, kwota 2000 zł. Punkt drugi. Sfinansowanie spotkań z literatami w Bibliotece Oliwskiej w ramach festiwalu kryminału Afera Kryminalna, kwota 2000 zł. Punkt trzeci, sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej Rady Dzielnicy Oliwa 86 zł i 10 groszy. Punkt czwarty, sfinansowanie nagród w turnieju sportowym z okazji Święta Oliwy, kwota 700 zł. Punkt piąty, sfinansowanie nagród w akcji Oliwskie Lato z piłką 2018, kwota 1400 zł. Punkt szósty, sfinansowanie nagród w turnieju sportowym z okazji Święta 3 maja i 14 rocznicy Polski w Unii Europejskiej, kwota 900 zł. Punkt siódmy, sfinansowanie nagród w turnieju sportowego, w turnieju sportowym powinno być z okazji Święta Niepodległości, kwota 1000 zł. Punkt ósmy, sfinansowanie nagród 11 turnieju rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy, kwota 800 zł. Punkt dziewiąty, sfinansowanie gry terenowej geocaching na terenie Oliwy, kwota 1000 zł. Punkt dziesiąty, sfinansowanie jubileuszu 50-lecia zespołu szkół specjalnych nr 2 w Gdańsku Oliwie, kwota 2000 zł. Punkt 11. Sfinansowanie święta Oliwy, Viva Oliwa, kwota 3,5 tysiąca złotych. Punkt 12. Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej, kwota 2,5 tysiąca złotych. Punkt 13. Sfinansowanie biegu oliwskiego, kwota 3 tysiące złotych. Punkt 14. Sfinansowanie biegu oliwskiego dla dzieci, kwota 1000 złotych. Punkt 15. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa, kwota 1500 złotych. Punkt 16. Sfinansowanie Gdańskiej Koperty Życia dla mieszkańców Oliwy, kwota 4000 zł. Punkt 17. Sfinansowanie zajęć integracyjnych dla dzieci w wieku żłobkowym, kwota 4000 zł. Punkt 18. Sfinansowanie edukacyjnej łąki miododajnej na terenie Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku-Oliwie, kwota 3000 zł. Punkt 19. Sfinansowanie masztów flagowych na wieży w Górze Fachołek w Oliwie z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, kwota 10 tysięcy złotych. Punkt 20. Sfinansowanie warsztatów dotyczących przekształcenia przestrzeni publicznej przy ulicy Schopenhauera, kwota 2,5 tysiąca złotych. Punkt 21. Sfinansowanie zakupu ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy, kwota 5 tysięcy złotych. Punkt 22. Sfinansowanie uruchomienia monitoringu hałasu i zanieczyszczeń powietrza w Gdańsku-Oliwie, kwota 6150 zł. I punkt 23. Rezerwa budżetowa wynosi 3519 zł i 90 groszy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy Oliwa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jest nas więcej, doszedł radny Łukasz Darski, także możemy głosować w większym składzie nad uchwałą. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Pana Przewodniczącego?
Jednogłośnie.
Kurna, może ktoś się przynajmniej wstrzymał.
Nic nie stało na przeszkodzie.
Ale gdzieś pozory chowajcie, ale jest demokracji.
Dziękuję bardzo.
Czyli 12 głosów za.
A mnie się to podoba.
Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, który nie będzie punktem tak oczywistym, jakby się zdawało. Punkt trzeci, czyli uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej wszczęcia procedury nadania nazwy placu. Chodzi o plac przy ulicy Żeromskiego, plac, który się zmienia na naszych oczach. W uchwale, którą Państwo dostaliście, jest uzasadnienie, żeby ten plac nazwać placem Jana Kilarskiego.
No ja zgłaszam, przepraszam, z tego wtrącę, autopoprawkę.
I są tutaj już pierwsza autopoprawka.
Autopoprawka polega na tym, że jednak w ramach dyskusji, która toczyła się na grupie naszej mailingowej, zarząd proponuje zmianę treści paragrafu pierwszego, czyli nazwanie placu imieniem Jana i Macieja Kilarskich, czyli ojca i syna.
Tak jest.
I również w uzasadnieniu jest życiorys dodany Macieja Kilarskiego.
Słuchajcie, też się przepraszam, bo została nam później jakaś kasa, to może byśmy tam jakąś tabliczkę, kto to, tak?
Może.
Jak nazwiemy to
miasto. Jeśli miasto nam nazwie.
Bo to jeśli miasto nam nazwało, to przydałaby się informacja.
Tak, oczywiście. To jest
mamy to, że...
Tak jest.
To byłby taki mój wolny wniosek, ale nie wiem, czy teraz, czy po głosowaniu.
Znaczy oddaję jeszcze przewodniczącej, bo jest ważny aspekt, pewnie się pojawia, dyskusyjny.
Zostałam zobowiązana przez Andrzeja, żeby przedstawić Państwu też pewną wątpliwość, która się pojawiła w związku z Janem Kilarskim. Pan Andrzej stwierdził, że wypadałoby zawnioskować do IPN-u o zbadanie tej postaci, wnioskując to tym, że
No, był epizod w czasie II wojny światowej, z którego nasz bohater został zrehabilitowany, ale żeby utrącić wszelkiego typu możliwości krytyki, żebyśmy, można powiedzieć, byli czyści jak żona Cezara, bezpiecznie byłoby zwrócenie się do IPN-u. To jest głos naszego pana przewodniczącego, który ja tu państwu przekazuję do przedyskutowania albo do przegłosowania.
A pytanie w takim razie, co to za zarzut z przeszłości?
Zarzut jest taki, że w czasie wojny Jan Kilarski pracował w prasie wydawanej no de facto przez jakby pod okupacją niemiecką, tak? I to był zarzut później stawiany, że no skolaborował w jakiś sposób z Niemcami, tak? No
bo, ale został.
Natomiast pisał po prostu o rzeczach krajobrazowych, wiele rzeczy było wykorzystywanych, tych publikowanych przez niego w tajnych kompletach, jako przykład i wiedzy, i świetnej literatury. Natomiast w pewnym momencie.
Czy syna czy Macieja?
Ojca. I potem przeniósł się do Krakowa i tam jeszcze miał jakąś ofertę w jakiejś kolejnej gazecie pracować, którą już odrzucił, więc widocznie były jakieś oczekiwania mocniejsze. Kilarski pojawił się natychmiast po zakończeniu wojny tutaj w Gdańsku i ten zarzut gdzieś wypłynął w międzyczasie i on trafił bodajże na 2 czy 3 miesiące do aresztu. Natomiast wczoraj się dowiedziałem, że była sprawa, to jest opisywane w prasie ówczesnej, że to przed sądem się wybronił, miał świadków i został totalnie, zupełnie oczyszczony z zarzutów jakiejś kolaboracji tak naprawdę. No ja uważam z kolei osobiście, że no każdy w jakiś sposób, oprócz tego, że 5 lat wojna była, to każdy gdzieś pracował w jakiś sposób, zdobywał środki na życie, widocznie to była jego metoda. No zostało to ocenione raczej pozytywnie, ta jego praca. Natomiast mamy tutaj taki wniosek, My tłumacząc jakby procedurę, zwracamy się do Rady Miasta tak naprawdę, bo Rada Miasta jest władna tego, żeby nadawać imienia ulicom i placom. Jest jeszcze najpierw Komisja oczywiście Kultury, która wydaje mi się też będzie jakimś filtrem i ona może kierować tego typu jakby też dalsze sprawdzanie. Ale no to ja mam dyskusja.
Przeciwne zupełnie, bo to jest wydłużanie procedury, szkoda, że nie ma pana Andrzeja, bo z nim pewnie można porozmawiać, ale to jest wydłużanie procedury, która jest zupełnie, no nie wiem, nie rozumiem tego, po co się tak zabezpieczać.
No, zwłaszcza na takim etapie wydaje się, tak?
Czemu to służy?
No, może jest to jakiś...
Przytoczę argument żołnierzy tak zwanych wykrętych. Gdzie ludzie są ludźmi i teraz jeżeli pójdziemy w paranoję, że ktoś musi być stuprocentowo czysty, to
tak. Ludzie nie istnieją po prostu. Nie ma.
To będzie dokonania Jana Kilarskiego są niesamowite. I przed wojną popularyzacja Gdańska i po wojnie.
Dzięki niemu można się powiedzieć, że miasto Gdańsk stoi alkoholem, tak? Bo w jego pierwszym przewodniku Rum Omnia Fundamenta to jest jego. W sensie w przestrzeni przewodnickiej to dzięki przewodnikowi Kilarskiego jest ten dowcip. Jest inskrypcja na bramie Wyżynnej, że tam są różne dwie cnoty, które są fundamentem dobrego rządzenia miastem bądź państwem, a rzeźbiarz przeciął na pół zdanie i na dole jest jednoznaczne zdanie, że rum jest podstawą wszystkiego w życiu. I to Kilarski opisał swoim
przewodnikiem.
To
był ciężko.
Ja jeszcze chciałam dodać, że mamy alternatywną propozycję nazwania. W naszym sąsiedztwie, czyli w bibliotece, wyłożone są listy, na których pojawia się kandydatura piosenkarki Anny Jarockiej jako kontrkandydatury dla Jana Kilarskiego. Ireny Jarockiej, przepraszam. Jako kontrkandydatury. Także chcę państwu też uświadomić, że są takie działania jakby też idące z drugiej strony i zbierające jakiś tam odzew.
A w stosunku do Ireny nie wyjdziemy przed IPN.
No nie wiadomo.
Ja bym dyskutował, bo tym cała jej kariera była w PRL-u, proszę pani.
Stała paszport.
Czyści ludzie w PRL-u kariery nie robili. Z wyjątkiem prokuratora Piotrowicza.
Ja mam inne pytanie praktyczne. Mieszkam na ulicy Tettmajera i są urzędnicy, którzy wymagają ode mnie wpisywania ulica Kazimierza Przemy Tettmajera. I teraz pytanie, czy jak damy imienia dwóch nazwiska, czy też nie jest utrudniające?
Ale tam nie ma budynków.
Tam nie ma zabudowy. Okay. I najprawdopodobniej nie będzie.
Tam nie ma
tego w
jak najbardziej.
A już jakiś szałas powstanie.
Znaczy, żeby formalności się zabyć dało, wydaje mi się, bo ja rozmawiałem o tym z Zosią, o tym pomyśle Andrzeja. ja myślę, że no, propozycją jest to, czy chcemy zdjąć ten punkt z obrad, czy nie, żebyśmy teraz to przegłosowali. Ja proponuję, żebyśmy pozostawili ten punkt.
Ja też jestem za tym, zdecydowanie.
Więc to zróbmy głosowanie. Kto jest za pozostawieniem, tak?
Tego punktu. Jakiego punktu?
Żeby tą uchwałę się rozpatrywać, żeby było dalej procedować.
Tak? Czy kto z Państwa jest za procedowaniem dzisiaj wniosku o nazwanie placu imieniem Jana i Macieja Kielarskich? Proszę o głosowanie.
Ja też.
Jednogłośnie wszystko.
A Mariusza?
Też.
Co już nie ma dyskusji najmniejszej.
Dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo, prosimy o przedstawienie treści uchwały Pana Przewodniczącego.
Uchwała nr 14, łamane przez 48, łamane przez 18 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 10 marca 2018 roku w sprawie inicjatywy lokalnej wszczęcia procedury nadania nazwy placu. Uzasadnienie w oparciu o statut Rady Dzielnicy i treść uchwały. Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Oliwa wnosi o nadanie placowi położonemu w obrębie ulic Stwosza Żerowskiego Grodgera w nawiasie obręb 12 numer działki 14 nazwy Plac Jana i Macieja Kilarskich. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Dzielnicy Oliwa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy wszyscy chcą wysłać jeszcze uzasadnienia? Czy już... Mogę ewentualnie odczytać się o Macieju Kilarskim, bo tego nie było w pierwotnej uchwale. Początek uzasadnienia. Początek uzasadnienia również uległ korekcie. Zmarły 7 stycznia 1951 roku i pochowany na cmentarzu oliwskim Jan Kilarski, jak dotąd jest dotąd niedocenianą i niedostatecznie uhonorowaną postacią panteonu zasłużonych dla Gdańska. Na upamiętnienie w przestrzeni Gdańska Oliwy zasługuje również jego syn Maciej Kilarski. I o Macieju Kilarskim, urodzony 24 lutego 1922 roku w Poznaniu, historyk sztuki, konserwator zabytków, uczeń gimnazjum w Poznaniu od 1939 roku z rodziną we Lwowie, gdzie w 1941 roku na Politechnice zaczął studiowanie architektury. Po 1945 roku kontynuował na Uniwersytecie w Krakowie, następnie w Katedrze Historii i Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 1952 roku pracował w Gdańskim Oddziale Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, zaangażowany w sprawy odgruzowania i zabezpieczenia zabytków i odbudowy historycznych części miasta Gdańska, m.in. Przedproża, Dom Ławników. Od 1956 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków związany z zamkiem w Malborku w latach 1961-91 był kustoszem, następnie kuratorem Muzeum Zamkowego. Mieszkając w Oliwie codziennie dojeżdżał do Malborka, pozostała po nim bogata spuścizna rysunków, grafik, akwarel, pasteli, także portretów. W 2001 roku wyróżniony pierwszą nagrodą imienia profesora Jerzego Stankiewicza. Zmarł 18 września 2003 roku w Gdańsku. Pochowany również na cmentarzu w Oliwie. Źródłem tego jest Gadanopedia tego życiorysu. Czyli
możemy przejść do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu przed chwilą zaprezentowanej?
Jednogłośnie, tak?
Dziękuję Państwu. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Radzyńskiego 1A w mieście Gdańsku. To, przypominam, jest rejon Uniwersytetu Gdańskiego i dawnego rektoratu.
Jako Rada Dzielnicy byliśmy przeciwko przystąpieniu do tego planu. Przypominam, że pierwotnie Uniwersytet wystąpił z wnioskiem i chęcią zbudowania tam obiektu mieszkalnego, czy takiego akademika, czy no, budynku mieszkalnego, w którym miałaby mieszkać profesura. Budynek miałby mieć do 40 metrów wysokości. To jest zawarte we wniosku do Biura Rozwoju Gdańska i do Prezydenta. Myśmy w uchwale wypowiedzieli się przeciwko. Mimo to Rada Miasta Gdańska przyzwoliła do przystąpienia do prac nad tym planem. W związku z tym zgłaszamy nasze wnioski. I odczytam treść uchwały. Uchwała nr 14, łamane przez 49, łamane przez 18 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Parzyńskiego 1A w mieście Gdańsku. Uzasadnienie prawne i treść. Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Oliwa wnosi o następujące zapisy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Barzyńskiego 1A w mieście Gdańsku. Dwukropek. Funkcje wykluczone dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów handlowych, o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2, szpitali i domów opieki społecznej, stacji paliw. Następny podpunkt, maksymalna wysokość zabudowy, 18 metrów. I następny podpunkt, kształt dachu stromy, połacie dachowe nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30 stopni, a w przypadku górnej połaci dachu mansardowego pod kątem większym niż 10 stopni. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy Oliwa. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli w jakimś stopniu wnioskujemy o pozostawienie obecnej wysokości elektoratu, również żeby dach był stromy bądź mansardowy. Podobne zapisy są na przykład przy pętli oliwskiej w projekcie planu, który już niebawem będzie na sesji Rady Miasta już przyjmowany.
Czy możemy głosować? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały?
Jednogłośnie.
Bardzo nam to dzisiaj
jest wiele wątpliwości, ale nie do treści uchwały, tylko w ogóle do tego, co my robimy w ramach procedowania, co dostajemy i jaki to skutek odnosi później, tak? Bo ja mam wrażenie, ile lat my tutaj już to czynimy, to jest to jakiś taki mały skutek dla samej Oliwy, tak? Wnioskowaliśmy a propos Słonecznej, przepraszam, że tu znowu własną sprawę, gdzie była mowa o tym, żeby była niska zabudowa i tak dalej, i tak dalej. Otrzymujemy odpowiedź. Przewodniczący wie, a Tomek przysłałeś.
Bielawski napisał.
Tak. Bielawski napisał,
że ma w dupie koniec, bo wszystko jest zgodnie z prawem.
Nie, że wszystko idzie do wewnątrz, tak? No proszę bardzo, do zewnątrz. A te szklane domy to idą do wewnątrz czy do zewnątrz? No i ja czuję naprawdę, ale to nie a propos tej uchwały, bo oczywiście już czuję tu taką totalną bezradność i to, że my jesteśmy takimi przyklepaczami tego, co robi sobie dyrekcja rozbudowy miasta.
Znaczy właśnie podejmując dzisiejszą,
nie. Podejmujemy dzisiaj to, no dobrze, tylko znowu ciąg dalszy, jaki będzie, znając procedurę w mieście. Jak to będzie wyglądało?
Ale
to przesunięcie będzie można dopiero to kwestionować, tak?
Próbować zmieniać to, jakkolwiek, jak to
radę. No właśnie.
No właśnie tylko w ten sposób.
W taki sposób.
Jak znaleźć formułę, żebyśmy mieli...
Możemy się położyć tam
decyzję podejmuje Rada Miasta, zatwierdzając plany miejscowe.
No tak, tylko że podobno jest plan, ja się pytam, zaproszono tego bliskiego socjologa, pytano, jak ma wyglądać zabudowa i jak my wyglądamy w ogóle. No. Jesteśmy, ciągle przyklepujemy tylko te miejscowe plany, tak naprawdę nie mając skutecznych środków.
Znaczy, do momentu chyba zmiany prezydenta i jego zastępcy nie ma szans.
Ja wiem, tylko
to jest mój problem. On owszem wysłucha wszystkie wnioski, ale i tak podejmie właściwą decyzję.
Tylko to nie o to chodzi, to jest społeczność, w której imieniu my występujemy i za ja może nie dożyję już tego, bo ja już jestem babcią, tak? Ale nasze wnuki będą o tym opowiadały, co robiła Rada Dzielnicy, tu szklane domy, tu zabudowa 6000 ostatnich metrów kwadratowych w Oliwie, to piszą, że o stosunkach wodnych będziemy mówić później. Ludzie, to nie chodzi o żadne relacje wodne. Tu chodzi o to, czy rzeczywiście Oliwę zabudowujemy do końca każdą pięć. O to chodzi, tak? A jeżeli każdą pięć, to po co my tu w ogóle jesteśmy? I po co jest dyrekcja rozbudowy miasta?
Tyle zmarnowane.
Po co jest plan? No to jest jakiś plan. W PRL przynajmniej były plany pięcioletnie. A to są jakie plany, bo ja nie wiem.
Ale też zabudowaliśmy.
Plany były
jesteś prawnikiem. No,
ja jako prawnik właśnie...
Prawnie wyczerpujemy wszystkie możliwości.
Natomiast, nie, ja właśnie jako prawnik natomiast, czuję się bezradna i dlatego no, jest to mój protest. Tak?
Natomiast wydaje mi się, że nasze uchwały idą po linii tego,
tak, czegoś innego nic więcej zrobić nie możemy.
A nie możemy zaczynać dyskusję, albo czy jest w ogóle, czy gdziekolwiek w Polsce istnieje taka rada dzielnica, która ma wpływ realny, bo ja też o tym ostatnio myślałem, że jestem zupełnie dochodzącym radnym, ale gadałem z Jakubem, który tutaj często bywa. On mówi, że on już się sfrustrował, że jest świadkiem tego.
Ale tu nie chodzi o frustrację, tylko tu
nie, ale to co
jak my mamy, co my mamy ludziom prosto w oczy powiedzieć, tak?
Nie czy możemy szukać innych rozwiązań?
Czy my mamy transparentne pójść na sesję rady? No i słuchajcie,
tak naprawdę. W poniedziałek jest spotkanie, co miesiąc odbywają spotkania przewodniczących zarządów. Z reguły prowadzi te spotkania wiceprezydent Kowalczuk. Natomiast wyjątkowo w poniedziałek będzie spotkanie z prezydentem Adamowiczem. Zapraszam Ciebie. Zapraszam Ciebie, żeby wygarnąć mu właśnie to. Albo jeśli Cię nie będzie, no to ja mu to wygarnę.
To znaczy tak.
Nie liczenie się...
Przepraszam, że otworzyłam puszkę
bardzo. Ale nie, naprawdę no, bo to jest ten moment.
10 cyklu marca 2017 roku prezydent Adamowicz dostał głosy 157 osób z tamtego rejonu. Ani słowem się nie odezwał. Ani słowem. I to jest takie spotkania z prezydentem, zwłaszcza na końcówce tej kadencji, do niczego nie prowadzą. To co z tego, że ja wykrzyczę to, co dzisiaj wam mówię, powiem jemu. Przecież nie podejmie żadnej innej procedury niż dotychczas, tak? Tylko ja pytam, po co dostał, po co pokwitował i dlaczego nie odpowiada. I to w poniedziałek jeszcze bardzo mogę pójść mu to powiedzieć. Choć akurat mam rozprawę, to nie, spotkanie jest w godzinach.
No to jest nie, 18:17.
Tak? To jest, bo to jest temat znacznie szerszy, tak? To nie jest kwestia Adamowicza, tylko pewnych procedur, o które powinniśmy zawalczyć, żeby to zmienić, tak?
Ja mam propozycję, bo uważam, że tylko to nas, ja wam powiem tak, ja uważam, że tego impasu nie przełamiemy w następnej kadencji. Nie będzie nim lepiej, bo po prostu układ partyjny powoduje, że wybory wygra jedna lub druga partia. Póki nie powstanie ruch miejski, czyli ruch ludzi, tu żyjących i interesujących się nie polityką w Warszawie, a tutaj sprawami lokalnymi, nic nie
będzie. Przestałem wierzyć w
ruchy miejskie. Taką najniższą jednostką?
Po przygodzie Gdańska-Obywatelskiego i przejścia do Nowoczesnej.
Nie, to był falstart. Będą ruchy miejskie i będzie się to robić, bo chociażby wyniknie to z gniewu ludzi.
Ale poczekaj,
znaczy, tak, nie, nie.
To jest pójście w tych wielkich aglomeracjach, które nie sprawia.
Jest mnóstwo sensownych ludzi, którzy myślą,
lokalnie można zrobić.
Jak kontrolują w polityce, to nagle są zakażeni, tak? W jakiś sposób. A nie możemy z naszej strony spróbować jakoś tego ugryźć? Czy
nie,
można
zmieniać
prawo, czy nie?
Prawo. No zmienić prawo jest rzeczą ostateczną i najdalej idącą. Kiedy my to prawo zmienimy? Za 5 czy za 10?
Ale to jest jakiś
my powinniśmy... Tak jak to zrozumiesz, nie oddolnie ruchy tworzyć.
Wszystkie rady
nie politycznie właśnie to chodzi. To, że jakaś kobieta...
Politycznie trzeba Radę Miasta zmienić i już więcej się nie zrobi w tej sprawie.
Prawda, oni są władni. Tak jak mówił pan Ryszard, tak, wszystkie rady się powinny zebrać, z tym, że i te wszystkie uchwały i jakby wszystkie rzeczy powinny być z nami uzgadniane, a nie, że my tylko opiniujemy. Tak? Dopóki to się nie zmieni, to nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony nie dadzą nam takiej funkcji, żebyśmy uzgadniali. No rzeczy byśmy poblokowali,
słuchajcie, nie, tak? Nie, to mnoży byty, tak? Takie prawo do wiążącego zasięgnięcia opinii. Nie o tym też
znaczy,
rozmawiamy.
W ustawie to
chodzi o prawdziwe konsultacje.
My nie możemy opiniować.
A nie o fikcję, tak? To co to za opinia?
Ja znam jeden przypadek prawdziwych konsultacji z inwalidów. Skończyło się tym, że miasto nie przystąpiło do zmiany planu. Bo z konsultacji wynikło, że ludzie nie chcą tam deweloperki.
No
to miasto nie przystąpiło do planu. A wszystkie inne procedura jest absolutnie chora.
I dlatego nie ma już takich Andrzeju konsultacji, bo by wyszło znowu to samo, nie?
Dokładnie.
One są nieatrakcyjne, bo wyszło znowu to samo.
Ciężką patologię.
Szanowni Państwo, ja wiem, że tutaj pani Szwankowska otworzyła puszkę Pandory, więc moglibyśmy na ten temat mówić dużo, ale chciałabym, żebyśmy przeszli do wolnych wniosków.
Tak jest.
Mamy tutaj panią mieszkankę, pewnie z czymś pani do nas przyszła. Zapraszam.
Czekajcie, ale głosujmy ten wniosek i już.
Ale myśmy go przyjęli już.
Już zagłosowali.
Ale a sprawa Poważnińskiego, 1A.
Tak.
Było głosowanie.
No tak, dobra, słusznie.
Ja się będę bał, że nie.
I zostawić skargę, którą złożyliśmy do nadzoru budowlanego w sprawie parkingu wokół Lidlu, tego kwartału. Zrobiliśmy taką dokumentację fotograficzną, złożyliśmy to już, tylko chcemy to do Państwa wiadomości zostawić, żebyście Państwo wiedzieli, co...
A na czym polega?
Tutaj zostały złamane przepisy prawa budowlanego, dlatego że ten parking przede wszystkim jest niezgodny ze wstępnym projektem, dlatego że ta ilość samochodów, które tam miały być, powinna być znacznie mniejsza. W tej chwili na powierzchni, na zewnątrz, bo jest i parking podziemny, jest miejsc parkingowych dla 64 samochodów i nie została zachowana w żaden sposób ta odległość od płotów posesji i samochody parkują bezpośrednio przy tych płotach, co powoduje, że na przykład w przypadku jednego domu odległość od parkujących samochodów do okien wynosi niespełna 3 metry. Sytuacja była taka, czego się dowiedzieliśmy, że nastąpił odbiór techniczny tego parkingu i w dzień po odbiorze technicznym zostały rozebrane te miejsca, które miały być tylko miejscem do przejazdu i powstało kolejnych chyba 20 miejsc parkingowych. Napisaliśmy,
zebraliśmy to dziwne, bo tam w podziemiu nikt nie parkuje.
Bo podziemie jest tylko na hotelu.
Dokładnie, jest tylko na hotelu. Raz jechałem.
Słuchaj, tam nie można
wyjechać. I wyjechać nie mogłem. Nie jest dla sklepu, jest tylko dla hotelu.
Więc zostawię po prostu to Państwa.
Ja mogę Pani powiedzieć, bo tu mieliśmy takie spotkanie w sprawie strefy wolnego parkowania i był radny Andrzejczak i mówił, że generalnie ten parking jest nielegalny.
Ale zgłosił interpelację, czytałem interpelację, odpowiedź już miasta. To, że parking jest zupełnie legalny. Natomiast nie wiem, czy...
Ale co się mówi, że on jest legalny, tylko źle zbudowany.
To jest tak, dwie różne rzeczy. To pan jest czynny, ale tam dalej, bo nie wyszło.
Tak, tak. Nie znam Lidla, by było
bardzo sposób. Ja też byłem zaskoczony tym parkingiem.
To jest idealny, że to jest taki przykład, że do Skarga plus wydobyliśmy plan, jaki był poprzednio.
Był tak, jak został odebrany, że nie dzień po. No to wiadomo,
dlaczego, jeśli jest
powiatowy nadzór budowlany. Nie no, w tym wypadku chciałby poprosić o kontrolę, po prostu, żeby przyszła kontrola.
Tak, tak. Żeby wykazać tą nielegalność, tak?
To się zmieni i po odbiorze. Naprawdę tam ma tam
strasznie w ogóle, jeszcze zaskoczony, że Państwo nie mają ogrodu po prostu. No tak było zawsze, tak?
To znaczy o tym, że nie będzie tych ogrodów kiedyś, to było wiadomo, że to taki jest teren atrakcyjny, to można było
tylko śnić, że dlatego w ogóle trzymana
interpelacja Andrzejczaka w tej sprawie.
Jest to było zapytanie i odpowiedź miasta. Inwestycja przygnowackiej 505 została zrealizowana na podstawie ostatecznej decyzji prezydenta miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 roku i została zlokalizowana na terenie objętym kartą terenu numer 004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grunwaldzkiej od numeru 495 do ulicy Piastowskiej w mieście Gdańsku. Numer ewidencyjny planu 0208. Plan miejscowy nie określa wymagań dotyczących zachowania powierzchni biologicznej czynnej. Wymagania dotyczące zapewnienia miejsc postojowych określone zostały w paragrafie 4 uchwały, zgodnie z którym przedmiotowy teren objęty jest strefą B, obszarem intensywnej zabudowy śródmiejskiej i strefą ograniczonego parkowania, dla których określa się maksymalne wskaźniki miejsc postojowych. To jest strasznie techniczny język. W zatwierdzonym projekcie budowlanym przewidziano funkcję hotelową, funkcję usługową oraz funkcję handlową. Dla powyższych funkcji plan dopuszcza realizację 187 miejsc postojowych, natomiast zatwierdzony projekt budowany przewiduje realizację 137 miejsc postojowych, w związku z czym maksymalne wskaźniki nie zostały przekroczone. Karta terenu numer 004 określa strefę 33 usługi bez wskazywania funkcji wyłączonych jako niepożądane. Dodatkowo zgodnie z paragrafem 2 ustęp 2 punkt 5 uchwały strefę funkcyjną 33 definiuje się jako m.in. jako usługi parkingi i garażowiska kubaturowe. Lokalizacja parkingu jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę inwestor wraz z dokumentacją projektową przedłożył pozytywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozytywne uzgodnienie projektu gospodarki z drzewostanem oraz zagospodarowania terenu pod kątem zieleni wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzję prezydenta miasta Gdańska zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Poczty Gdańskiej dla obsługi przedmiotowej inwestycji wraz z uzgodnieniem. Zamierzenie inwestycyjne nie naruszało zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani innych przepisów prawa. To jest odpowiedź miasta na to zapytanie. Zobaczymy jeszcze.
Zdaliśmy jeszcze opinii dwóch niezależnych architektów.
A jeszcze zapropo oświetlenia, przepraszam, bo też bo było zapytanie zgodności inwestycji z planem zagospodarowania i wytycznymi konserwatora zabytków. I jeszcze było pytanie o związane z oświetleniem budynku parkingu. We wskazanej lokalizacji od strony ulic Alei Grunwaldzkiej za oświetlenie budynku można uznać jedynie ekspozycję wystaw sklepowych, które są dyskretne i swym natężeniem nie przewyższają natężenia oświetlenia głównej arterii Gdańska, jaką stanowią oprawy na masztach trakcyjno-oświetleniowych zainstalowanych w pasie rozdziału Alei Grunwaldzkiej. Teren parkingu za przedmiotowym budynkiem stanowi natomiast teren prywatny, nie jest pasem drogowym ani terenem gminnym. Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące prawa własności oraz brak regulacji prawnych dotyczących tzw. zanieczyszczenia światłem w przestrzeni miejskiej, zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do zgłoszenia problemu właścicielowi terenu posiadającemu większościowe udziały, to jest spółce Unitop z siedzibą w Warszawie. Zgłoszą uwagę, że Państwo macie wody za jasno, tak? Rozumiem, że to, tam jest...
to też. To akurat my o tym nie pisaliśmy, ale tam mieszkańcy dwóch domów mają wielkie problemy do tego stopnia, że muszą... Ja nie wiem, jak tam jest, bo tam czasem ten parking jest oświetlony w całości, a czasem nie. W każdym razie, jeśli jest oświetlony w całości, to mieszkańcy, szczególnie dwóch domów, mają taki problem, że jeden zasłania okna kocami, bo żadne zasłony nie dają rady, że tak powiem, a w drugim domu mówią, że mają jasno jak dzień i po prostu chodzą nieprzytomni, bo nie mogą spać. Także, a co do tej odległości, o której tutaj Pan przeczytał, że wszystko w porządku, to my oprócz tego zasięgnęliśmy takiej niezależnej opinii dwóch niezależnych architektów i powiedzieli, że tu jest mnóstwo złamanych przepisów, a o tej odległości to w ogóle nie ma mowy. To tutaj tego w żaden sposób nie można uzasadnić, bo bardzo gęsto w tym uzasadnieniu było. Można było przeczytać, że wszystko w porządku, ale tutaj nie ma złudzeń.
Jak można ludziom pod oknami
parkować? Nie można bezpośrednio, nie może samochód bezpośrednio dotykać. W ogóle mogli pomyśleć też o jakimś ogrodzeniu, no bo to jest taka siateczka, którą się tak naprawdę stawia, kiedy jest jakaś budowa, prawda?
I to tak już zostało. Przede wszystkim pas zieleni wysoki.
I to tak zostało zrobione.
To można nasadzić od razu.
Tam ponasadzaliśmy też, poza tym oni ponasadzali, ale co z tego, że oni ponasadzali, skoro teraz chyba jakiś był efekt już może tego naszego pisma, że zaczęli wywozić śnieg. Ale co to jest za nasadzanie, jeżeli oni te wszystkie rośliny, te wszystkie żywopłoty i to wszystko zarzucają śniegiem, który jest posypywany tam fotografował i solą i z chlorem jeszcze.
Żadna
roślina tego nie wytrzyma. Także to wszystko postawione na
głowie. Zapytaj za moje zdanie już. Kiedyś pytałem, czy sól szkodzi. Chyba, że nie.
A chlor? Nie wiem,
bo się kiedyś zastanawiam, dlaczego się w Szwecji sypie kamerami, albo w ogóle niszczy.
Straszna śmierć rośliny, dlatego że niszczy przewody naczyniowe.
Czy wysychasz?
No. Jest kilka gatunków.
Wyciąga wodę z roślin.
Uniemożliwia
to. Znaczy, że grunt się nie zasala bardziej, że się wypłukuje z deszczem gdzieś tam, szczególnie do kanalizacji deszczowej.
A dokąd kanalizacja deszczowa pójdzie?
Dziękuję. Gdyby się coś zmieniło, gdyby Państwo dostali już jakąś taką wiarę szybko, jeśli będzie bardzo długo, nie będzie tego
powiedzieć. Ile jest mieszkań, bo jest 25 podpisów, ale widzę, że się dublują nazwiska. No dublują się, bo postanowiliśmy, że będziemy, no dublują się w tym sensie, że jak jestem ja, to jest i mąż. No, postanowiliśmy, że jednak będziemy zbierać podpisy tak indywidualnie, no bo może w tej ilości podpisów też jakaś siła, tak? Także
ludzie podpisy. Nie, zdecydowanie tak.
Z mojego doświadczenia nie, ale ja tak to zrozumiałam, że pozwolenie na budowę, że niezgodnie z pozwoleniem na budowę zostało to wykonane.
Tak.
To wynika z tej opowieści zawalowanej.
To jest przykład przestrzeni przyjaznej mieszkania.
Ale pozwolenie dostali na 137.
Tam trzeba policzyć, ile i tu nie jest na
faktycznie. Niezgodnie z pozwoleniem.
Tam jest napisane 64 czy 65.
Na gruncie, a reszta podziemna.
A potem jest chyba 100,
a pozwolenie na budowę ile miejsce obejmowało?
167. 167. Nie, 167 jest wybudowane, a dopuszczają 150. Chyba tak.
Reszta na dworcu.
Dobrze, dziękujemy bardzo.
To gładko przechodzimy, jeśli mogę, jeszcze temat parkingowy. Mieliśmy 3 spotkania konsultacyjne tutaj w Radzie Dzielnicy z mieszkańcami 3 obszarów Oliwy, które do tej pory nie były objęte punktem poboru opłat. Na tych 3 spotkaniach, które się odbywały jedno po drugim, jednego dnia, była duża rzeczywiście frekwencja. Praktycznie wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się za tym, że chcą na swoich ulicach wprowadzenia poboru opłat, no bo już mają dość po prostu przyjezdnych.
Zdziwiłam się, że, bo ja mam na tytuł, przepraszam Pana, że Ci wejdę słowo. Naprawdę wiecie co, zawsze były dyskusje bardzo duże.
No, a teraz? Zero.
Nie, bardziej było w stronę tak, że ludzie się pytali, jak to funkcjonuje, tak? Że chcieli wiedzieć, jak to jest, tak?
To znaczy były pojedyncze głosy sprzeciwu, ale no to większość zdecydowanie była za. Ja byłam najbardziej zszokowana tym kwartałem Podhalańska Jęczmańskiego, tak? Słoneczna, tam ten rejon, bo byłam święcie przekonana, że tam nie będzie problemu. Okazało się, że tam jest problem, tylko troszeczkę innego rodzaju. Tam nie chodzi o te samochody, które przyjeżdżają, bo też są takie odcinki, że też tam tego dotyczy, ale głównie jest problem jakby z samymi mieszkańcami, że oni na tyle blokują i parkują samochody na ulicy, że jest ciężko na przykład wjechać czy wyjechać ze swojej posesji. Pamiętam panią, która mówiła, że czasami na przykład na 3 czy 4 razy musi jakby jak wyjeżdża, tak, cofać, poprawiać i tak dalej, żeby móc w ogóle jakoś bezpiecznie się dostać z własnej posesji.
To jest kwestia kultury
w mieszkaniu. No i tam tego typu problem jest, myślę, że większy. Ale też wszyscy opowiedzieli, że w związku z tym, że chcą tak jak najbardziej zrobić z tym porządek.
Edukacja.
I chciałem przeczytać listę ulic, bo w imieniu zarządu wystąpiłem do zarządu Dróg i Zieleni o wprowadzenie poboru opłat przy tych ulicach. I we wniosku naszym jest: pierwszy obszar okolice dworca PKP, ulica Majkowskiego, Poczty Gdańskiej, Plac Dworcowy, Cejnowy, Hołdu Pruskiego, Piastowska do wiaduktu, uliczka bez nazwy łącząca Aleję Grunwaldzką z ulicą Piastowską, to jest zaplecze restauracji McDonald's, oraz biurowca Meritum Bank przy Piastowskiej 7, tam jest taka uliczka powstała.
Czyli trochę szerzej poszliśmy.
Do stawu praktycznie, tak? Bo tam jest też wpół. Znaczy, bo drugi obszar. Wita Stwosza obustronnie od Barzyńskiego do Abrahama, Dusia Puchatka, Jasiej Małgosi, Milewskiego, Barzyńskiego od Grunwaldzkiej do Polanki, Polanki od Macierzy Szkolnej do Barzyńskiego, Abrahama od Grunwaldzkiej do Wita Stwosza, Macierzy Szkolnej, Grunwaldzka od Abrahama do Dżerdowskiego. I trzeci obszar: Podhalańska, Leśna, Liczpańskiego, Słoneczna, Cysterców, Kanapariusza, Nowickiego, Opacka od Spacerowej do Cystersów, Opata Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski i droga znajdująca się pomiędzy 5 LO a budynkiem parafialnym również została objęta. Bo oczywiście dwie są intencje, no, żeby mieszkańcom było łatwiej, ale tak naprawdę to też chcemy zniechęcać do przyjeżdżania do Oliwy, więc łącznie z tymi parkingami pod bankiem przy Piastowskim też przydałoby się tam wprowadzenie opłat. Przy samej SKM-ce jest ten bank.
Znaczy można, ja chciałam tylko jeden temat zasygnalizować, oczywiście już poza tym, ale dotyczący miejsc płatnego parkowania. Otóż zwrócił się do mnie pan, który mieszka, to w ogóle, że tak powiem, nie moje rewiry zainteresowań, ale my tak naprawdę to się wszystkim powinniśmy interesować. Ulica Kubusia Puchatka, tam podobno jest jakiś plac, który nie ma właściciela i ludzie znajdują sobie i przepraszam, że tak mówię, bo ja go nawet nie zlokalizowałam. I tak mówię, jak ten pan mi mówił i wiem, że to brzmi faktycznie w tej chwili. jest tam jakiś plac prywatny, gdzie ludzie parkują. Chciałby się dowiedzieć, jaki los prawny jest tego miejsca i jak to będzie wyglądało, kiedy będą miejsca. Ja właśnie mówię, że ja nie bardzo wiem, o czym mówię, ale
działka, to jest działka sąsiadująca z Lechem Wałęsą, pusta, naprzeciwko szpitala dziecięcego. I przez tą działkę można dojechać do Kubusia Puchatka. I ludzie sobie skracają, albo też parkują najczęściej sam nawet zdarzało mi się parkować tam bez szpitalu, ale tak naprawdę teraz też OBC tam wchodzi. Jedyne co tam można zrobić, to w ogóle jest teren ponad przyszłej drogi zaplanowany. Ulicy Milskiego, ja nawet do niedawna nie widziałem, taka ulica jest. Milewskiego. To jest przedłużenie Kubusia Puchatka, tam wchodzi w głąb, parę domów jest. I tak naprawdę ta ulica ma ponoć wychodzić na Polanki.
Ale kiedy ona ma być planowana?
Na razie.
Czyli ten sam będzie trwał?
To nie jest trwał. No to jest tak zwana jakaś, że tak powiem, nowa Milewskiego, tak? Czyli jakaś w planach. Natomiast można na dzisiaj pewnie wnioskować o to, żeby słupki postawić, żeby nie można było z Kubusia Puchatka wjeżdżać tam, tak? A to, że ludzie stoją na placu, no cóż. No
Nie, to chyba chodziło, chcę uściślić, bo to wiem, osób tam mieszkającym, tym osobom tam to przeszkadza.
No bo przede wszystkim przejazd jest, tak sobie po prostu skrót, tak, często w jedną i drugą stronę ludzie przejeżdżają w tym momencie, bo Kubusia Puchatka jest taka, że wjeżdżasz i wyjeżdżasz tylko z Warzyńskiego, tak?
No właśnie, tych rewirów w ogóle nie znam, więc tak, no to szczerze mówiąc.
Ona jest taka po prostu dookólna, jak taka, wiesz, jak nawias trochę.
Ja prosiłam tego pana, żeby napisał, niech to pójdzie dalej.
Ale ta sprawa była też podnoszona na tym spotkaniu. To się pojawiało. Więc przygotowuje Gdański Zarząd Drogi Zieleni przygotowuje już projekt dokładnie rozwiązywania tych miejsc. Ten projekt jeszcze będziemy konsultować, znaczy będzie umieszczony na stronie naszej. Będziemy czekali na wnioski mieszkańców, może już spotkań nie będziemy robili konkretnych, żeby zgłaszali wnioski, czy coś im pasuje, czy nie pasuje, żeby nie było takich sytuacji, jakieś tam pojawiały, że komuś na garażu, czy na wyjeździe zrobią to miejsce, że jakaś tam będzie oś geometria niedobra. To tyle.
Można się coś pytać? W jakich godzinach to teraz przechodzą? Do 15?
9:15, na razie.
I teraz tak, wystąpić o abonament może tylko mieszkańcy.
Mieszkańcy strefy.
A na Kanapaliusza nikt nie jest zameldowany, a tam jest szkoła, tam nie może zapadować, jak przyjeżdżamy na zajęcia.
Znaczy ja powiem tak, że ja się...
Nauczyciele z tej szkoły,
mieszkańcy, czy czy faktycznie mieszkający?
Nie. Ci, co mieszkają, czyli może ktoś nie być tu zameldowany, dobra, ale mieszka.
A jak ma wykazać wtedy, że to mieszkanie?
No na przykład wynajmuję.
Jak pracujesz? Nie, umowa najmu.
A ja mieszkam na kanapaliuszu.
No ale to nie ma wrażenia, czy mieszka na kanapaliuszu. Może mieszka na cystersów. To go uprawnia do parkowania na kanapaliusza.
Mieszkanie z strefy, nie ulicy.
Mieszkanie z całej strefy, tak?
Ja wiem, ale tam ale w strefy oliwskiej nie mamy szans dostać, aby
nie
kupić.
Nie.
Bo to oto... Oto, znaczy jesteście ofiarą niestety całej skali, ale jesteście, że tak powiem, ja to tłumaczyłem nauczycielom na Wita Stwosza to samo. Jesteście takimi samymi pracownikami jak OBC. Chcemy, żebyście przyjeżdżali do Oliwy w inny sposób. Nie?
Bo oni, gdyby tam ETC parkowali u siebie, nikt nie miałby pretensji, bo my chcemy parkować u siebie.
Ale to już jakoś to znamy, nie?
Co to znaczy
tam, gdzie się
no, ale oni też chcą pracować u siebie.
No, oni tam parkują.
Ale tam nie ma tylu miejsc.
Ale ulica nie jest u siebie. Na teren szkoły jest u siebie. Taka interpretacja jest. Bo to pytanie. Ale to jest problem oczywiście. Nie wiem, czy przecież
to Tomek Leżyński mówił to samo. Listonosze też nie będą mogli teraz stawać pod własną pocztą, tak?
Dokładnie. Nie, rozmawialiśmy o tym problemie. No jest starsza pani, przyjeżdża pielęgniarka na 4 godziny i musi płacić za parking. Bo się opiekuje tą staruszką.
Staruszka nie wystąpi.
Staruszka nie ma
panu mojej karty.
Staruszka nie ma samochodu, nie może mieć. Rysiu, gadaliśmy godzinami o tym naprawdę. To nie jest idealne i jest cała masa głupot z tym, ale kurna.
Ale jak niebezpieczna była na początku taka opcja, że będzie można dostać jedną kartę dla odwiedzających.
Nie ma czegoś takiego. Nie przewiduje uchwała miasta czegoś takiego. Natomiast Ryszard, ja ci jeden argument podam, który zawsze podajemy wszystkim. Czy dzisiaj masz szansę zaparkować na Kanaboriusza? Jest ciężko.
Rzadko.
Właśnie. A po zmianie będziesz miał wolne miejsca i będziesz mógł zaparkować. Oczywiście to kosztuje, ale będziesz miał możliwość. Teraz jej nie masz.
No tu nie masz problemu.
Tylko, że z tego o 15 też
W
całym Gdańsku jest do 17, u nas jest krócej, żeby to było łatwiej mieszkańcom. Na razie się to sprawdza, aczkolwiek kto wie, czy w przyszłości nie będziemy przedłużać tego.
Nie wiem, czy szklane domy nie mają drugiej zmiany.
No właśnie, no właśnie. No właśnie,
nie na cztery.
Ale taka na pamięć,
chyba trzeba będzie teraz na
Było zastawione do 18. W tej chwili jest pusto, bo im się nie opłaca do 15.
Słuchajcie, dobra.
Andrzej.
No, ja mam tutaj takie informacje może polskie, czy pomysły, cholera wie jak to nazwać. Więc najpierw informacja. Instytut Kultury Miejskiej od tam, nie wiem, 6 lat czy iluś prowadzi taki projekt pod hasłem Przewodnicy Lokalni. I to w różnych dzielnicach. Jest co roku jakaś dzielnica, jest brana pod uwagę. To polega na tym, że są prowadzone wykłady, spacery, one są otwarte dla każdego, ale z tego grona, tej publiczności ma się wyłonić grupa osób, które będą chciały przystąpić do egzaminu na przewodnika lokalnego. I tak się tam dzieje, na Runi, gdzieś tam jeszcze. I w tym roku ma być w Oliwie i IKM zawsze sobie wybiera partnera dzielnicowego do współpracy w ramach tego projektu. No więc w Oliwie wybrali sobie Wspólnotę Gdańską i tam rozmawialiśmy z Baśką Stroką, która w IKM-ie za to odpowiada. No i my mamy przygotować program wykładów, program spacerów, prelegentów, czy tam prowadzących, różne takie. Sprawa jest dość pilna, bo to trzeba skończyć praktycznie do końca przyszłego tygodnia, bo cały ten cykl wykładów ma się odbyć do wakacji. Więc to nagle tak przyspieszyło mocno. W zeszłym roku o tym rozmawialiśmy, nie było kasy, teraz jest kasa. Każdy prelegent za przeprowadzenie wykładu ma dostać 400 zł brutto, tak samo za poprowadzenie spaceru, a potem ci przewodnicy, ci niby amatorzy, ale po egzaminach, ci lokalni, oni będą ujęci w przyszłych latach w grafiku IKM-u, że tam tego i tego dnia to taki i taki przewodnik oprowadza tam po takim i takim miejscu i mają też za to dostawać pieniądze, jakieś tam mniejsze, ale jednak tam 80 zł czy coś, więc nie będzie to taki pełny wolontariusz, coś za to dostaną, aczkolwiek no, muszą być te lokalne wariaty, choć tym przewodnikiem lokalnym nie musi być mieszkaniec Oliwy, może być kurna z Chełmu. Ale ma się wykazać, tutaj zapisać. No naturalne jest, że jest mieszkaniem dzielnicy. Więc jest taki projekt, to ja od razu, no właśnie, póki pamiętam, to chciałem Ewelinę prosić, żeby na przykład miała wykład o zwierzętach z doli i lasów oliwskich. O.
Zanikające zwierzęta.
Może być? Super. Bo pomyślałem, że wilga mógłby na przykład poprowadzić wykład o grzybach, no i roślinkach. No grzyby niby nie roślinki, no ale blisko im, w potocznym rozumieniu bliżej im do roślin niż do zwierząt. Nie? Bo temat jest stosunkowo duży, w związku z tym lepiej, żeby to były dwie osoby chyba. Tak mi się wydaje, ale pogadamy. W każdym razie jest, no więc my sobie tam powymyślaliśmy wspólnie z Markiem Chomickim, przewodnikiem, ale dodaliśmy do tego kupę różnych rzeczy. No bo on po przewodnictwie, to nam historia Oliwy, 3 wykłady do pierwszego rozbioru, potem do 45 i po 45. No okej, ale my tam dodaliśmy na przykład przemysł w Oliwie na bazie potoku, ale przecież nie tylko. No bo jeszcze jest Bałtyk, czy tam Anglas, no parę innych rzeczy by się, Polifarb kurna nie wziął się przecież po 45 roku, no nie ma go, no ale był. Więc przemysł w Oliwie, że to może być ciekawy wniosek, temat, no głównie chodzi o potok, ale jakby pójść tym szerzej i Oliwę też traktować niekoniecznie ortodoksyjnie w dzisiejszych granicach administracyjnych, ale trochę w tych historycznych, czyli maksymalnie to od Jelitkowa do Osowej, prawda, Zaspa to już bym powiedział Wrzeszcz, ale te Przymorza, Żewianki, te różne takie, tak można też do tego podejść i tu zaraz wychodzi kolejny temat, więc o tym chciałem Was poinformować i chciałem, właśnie zapytałem Baśkę, czy co z innymi partnerami, bo to wiecie, ja nie mam tu parcia, że Strzelmasiewicz albo Wspólnota Gdańska i nikogo nie dopuści, wręcz przeciwnie. To pytam, a inni partnerzy mogą być? No mogą i mam wolną rękę, no to ja bym chciał, żeby Rada Dzielnicy była tutaj partnerem, nie przez dopisanie, ale proszę Was, jak macie jakieś pomysły, cokolwiek, mogę się spotykać choćby jutro na ten temat, to bardzo, bardzo chętnie, bo czasu rzeczywiście jest niewiele. Tak wczoraj wysłała maila popędzającego nas, my tam o tym myślimy, ale nie tak kurna intensywnie, a ona mówi, myślcie szybciej, nie? Znaczy myślcie i piszcie. W związku z tym nie mamy czasu, a trzeba by to zrobić, no i możliwie dobrze to jakoś tam zrobić. Tam jeszcze był wykład o geologii, dlaczego, no właśnie oliwa ma taki ukształt, a nie jakieś tam. Czyli geografia oliwy z uzasadnieniem historycznym, bo jakiś lądolud, bo to, bo tamto, jakieś takie głupoty. A z drugiej, jeszcze był tam wykład, też taki powymyślaliśmy, ale to wasza opinia, wy macie większą wiedzę, szczególnie Domek, niż kurna cała wspólnota gdańska razem wzięta. Topografia oliwy w rozumieniu rozwój ulic, jak to tam się wzięło od tego klasztoru, jak to tam się rozwijało, prawda, co jest coś innego niż geografia. Jest na przykład takie coś też, ale może to głupie tematy, może są ciekawsze, prawda?
Właśnie, Andrzej, a nie warto byłoby jeszcze powiedzieć o współczesnej oliwie?
No to przecież za każdym razem mówimy o współczesnej
oliwie. Dobra,
już ad vocem. Wiecie, ja tak z głowy trochę powinienem mieć tu listę przed sobą, przepraszam. To na przykład jest wykład zaplanowany Nowa Oliwa. No właśnie, no współczesna jak cholera, w sensie te nowe inwestycje, no szczególnie OBC, Alchemia, Campus, no i właściwie Hala Oliwia, nie taka nowa, ale jednak modernistyczna, plus inwestycje rozproszone typu tam Bank Przypiastowski czy inne takie, prawda? No ale tam jest to centrum. Więc żeby o Nowej Oliwie oczywiście też mówić, no bo było bez sensu mówić tylko o starych jakichś tam ruinach, choćby pięknych i zabytkowych. Więc o tym oczywiście też tak dziękuję, przypomniałeś. Więc no jest o czym gadać, ale trzeba by gadać szybko. Bardzo Was proszę, jeżeli Was to interesuje, chcielibyście się włączyć, to...
A w sensie co, że tematów?
No tematów, tak. I również prelegentów. Na tych przyrodniczych, no to sobie myślałem Ewelinę i Wilgę. Proszę bardzo. Tam Chomicki na historyczny kogoś nam tam zaproponował. Ale... No o Nowej Oliwie na przykład. No kto by tu kurna powiedział o Nowej Oliwie, nie? O nowych inwestycjach w Oliwie.
Graf. Ci to najbardziej walczą.
Prezydent Adamowicz.
No w sensie Nowa Oliwa, ale też powiedziałam, jak rozwija się oliwa tu ta stara. Wiesz, taki tam nowa, stara.
No ale to mówię o topografii, o tym układzie ulic. Nie, jak było tam w XIX wieku.
Może jak stara się redukuje.
Wiesz, restauracji i nagle staje się drugim centrum, że to warto
no to też dobra, to jeszcze tam dostaniemy. Jesteśmy na początku dobrej drogi.
Ale już się coś rusza.
Tak. Nie, ale to... oliwa jako atrakcja turystyczna, czy co? Wiesz, bo to trzeba zdefiniować dokładnie temat, żeby wiedział człowiek, o czym ma gadać.
To ja się tutaj włączę i tutaj u Was pozwolę sobie Ciebie zareklamować.
No właśnie,
bo wtedy kiedy robiliśmy te spotkania, które Ty, Łukasz, tutaj
prowadziłeś,
Ty masz to spisane, ale to, co na przykład ja zapamiętałam takie spotkanie, to było to coś niematerialnego, czyli smaki i zapachy oliwy. I to było bardzo ciekawe spotkanie właśnie. I tutaj ta strefa kulinarna, jakby można w to oczywiście włączyć, ale to są też właśnie te palone kakao i tak dalej, i tak dalej.
Mi się ma oliwskie, żeby przeprowadzić na ostatnich ulicach, które mają jeszcze prawdziwy i dobry bruk. Ale to jest długi temat.
To jeśli można. Tutaj mówię o tym konkretnym projekcie i to takim kurna do szybkiego zrealizowania. Ale no, ja jestem wrogiem takich projektów, w ogóle incydentalnych działań, kocham ciągłe działania, więc temat po zakończeniu tego cyklu wykładu, spacerów, on dalej będzie żył. Absolutnie bardzo chcę i pożądam wręcz, żeby te wykłady ciągnęły się dalej. Niekoniecznie akurat w takiej intensywności, ale żeby były do końca świata w ramach Wydziału
Logistyki. Jak obszerne te wykłady mają być? Jak obszerne czasowo mają być te wykłady?
Nie wiem, godzina, półtorej, no tak jak, żeby ludzie wytrzymali.
Ale dzisiaj jest, tak?
No jest przestrzeń.
Ale gdzie to będzie wymieszone, kiedy to jest?
No na razie nie ma, bo trzeba ustalić.
Za ramy tego ustalić.
Będziemy się ogłaszać, jak tylko będziemy... jak tylko będziemy mogli, i my będziemy, no w internecie będziemy, ale również plakaty, i to jak u nas się tam ogłosi w ratuszu, to potłuc, ale możemy wydrukować 100 plakatów czy 200 i rozkleić po całej Oliwie, tak jak robiliśmy za Starego Warzywniaka. Każda wystawa to było tam, tu Szewca, tu tam w Spożywczym, wszędzie takie rzeczy były. A poza tym każdy z nas ma swoje kanały informacyjne, w związku z tym możemy wszyscy o tym mówić. No, oprócz tego IKM będzie...
Zacząć działać chciałbyś permanentnie na takim temacie?
Ale tak! Nie no, jest przecież Wydział Oliwisty w Oliwskiej Akademii Sztuki i ten wydział ma trzy kierunki. Jak to było? Wydział Wiedzy i to jest właśnie wykłady o konkretnej wiedzy. Wiedza może być konkretna wiedza o niekonkretnej rzeczy, jak zapachy, ale ta wiedza jest konkretna. Wydział emocji, tam osobiste historie oliwskie i wydział wizji, czy jakoś tak. No i tam, żeby mówić właśnie o rozwoju oliwy. No, ale wiesz, to jest niektóre działa, teraz nic nie działa, ale to działało, po czym usnęło, a teraz się ożywia, dlatego że i teraz drugi punkt, jeśli pozwolicie, przepraszam, tak dużo gadam, Magda Majchrzakowska, to jest taki mój nowy nabytek, ona nawet nie jest oliwianką, ale ma dar, wiecie, dar to jest naprawdę piękna rzecz. I ona się zatrudniła u mnie do gadania z ludźmi, bo to jest bardzo słaby punkt wspólnoty gdańskiej, ale tak samo jest to słaby punkt na dzielnicy. Przecież kurna każdy wie, że mało gadamy z mieszkańcami, nie? I my też mało we wspólnocie gdańskiej głównie gadamy z komputerami, a nie z ludźmi. Bo nie mamy czasu na gadanie z ludźmi. Więc ona gada z ludźmi. Pamiętacie może taki projekt z Karolina? To on był, potem usnął, a teraz ona go budzi i gada z różnymi ludźmi, fotografuje te ich pamiątki, nagrywa i opisuje historie związane z tymi pamiątkami. I tam już ma, nie wiem, z 7 nowych pamiątek, ale ja jej wrzuciłem inny jeszcze temat. I tu potrzebuję waszej pomocy jak jasna cholera. Sami no, zrobimy dużo, ale kurna wspólnie zrobimy więcej. Pamiętacie może kiedyś na tej ścianie wystawowej, co była na froncie naszego budynku przed remontem, była wystawa Artyści z Oliwy. I tam były prace, tam dwudziestki powiedzmy artystów, co tu żyją, mieszkają. I ten temat, ja nawet tam... zbudowałem listę 40 kilkorga artystów. Jest są na stronie Viva Oliwa pod zakładka, ale one są puste. Tam większość z nich jest pusta. A to musi być biogram i jakieś portfolio, prawda? Czy tam obrazy jakieś, czy jakieś tam MP3, jak muzyk, czy coś. W związku z tym, a poza tym lista nie była pełna. No to Magda właśnie, gadając przy skarbach, Oliwian również ma pytać ich, a czy znasz jakiegoś artystę z Oliwy?
I ja znam artystę, ty go też znasz.
I tu ma dwie kategorie są. Zaraz, dwie kategorie są żyjący i nieboszczyki, prawda? Więc o nieboszczykach to ja w ogóle nic nie wiem. O żyjących, no to tam niektórych znam, prawda?
Nieboszczyków.
Więc, no więc właśnie. No tak, no dwójka Sobczaków, prawda? Więc właśnie. Więc, ale ich jest tu od cholery, tylko nikt o nich nie wie. I moim marzeniem jest, żeby świat się o nich dowiedział, ale prośba o pomoc. I takim źródłem niezłym wiedzy na ten temat okazał się Kazio Nowosielski. Wszyscy wiedzą, kto to jest? No więc właśnie spotkaliśmy się ostatnio. I on nam tutaj, mam tutaj długą dosyć listę właśnie i w trakcie tej rozmowy z nim urodziła się kolejna kategoria. Wybitni oliwianie, niekoniecznie artysta. Na przykład mówił tutaj mi, że Janusz Sidło mieszkał w Oliwie. Prawda? Różni tacy. No więc właśnie o to chodzi. I mnie się wydaje, że to jest dobre zajęcie dla Rady Dzielnicy. Ono w zasadzie nic nie kosztuje. Na poziomie zbierania informacji, a jeśli są jakieś koszty, to Wspólnota Gdańska chętnie te koszty pokryje, bo to dopóki nie wydajesz książki czegoś, to te koszty masz małe. ale wspólnym sumptem, żebyśmy tę listę budowali. Z jednej strony artyści żyjący, wszystkie możliwe rodzaje kultury, prawda, czy tam sztuki, a z drugiej strony nieboszczyki, żeby świat o nich nie pamiętał. Z drugiej strony wybitni, co to nie artyści, ale przecież zasługi można mieć na wielu polach. I z tego kolejny temat mi urodził się, wiecie, jestem patologiem, co dzisiaj już była mowa o propokilarskich, żeby również niekoniecznie od razu tablicę robić, informacje zebrać, w sieć wpuścić, patroni ulicy. Bo większość ludzi no nie wie, kim był patron ich ulic. No Kubuś Puchatek to wiedzą, ale to rzadkie zjawisko, prawda?
Gdzieś mieszkał na tej ulicy zapewne. No,
jakieś 10 lat temu, nie wiem kto to popełnił, ale popełnił, ojcowie cystersi dystrybuowali taką książeczkę Patroni Oliwskich Ulic. Ja ją nawet mam.
To przynieś albo podziel się tym
jakoś. Tak, sukcesu.
Tak. I to jest po prostu ktoś już to zrobił, przynajmniej dużą część.
Super. Tak, no to oczywiście trzeba to wykorzystywać, jasne, że tak. Nie odkrywać Amerykę po raz kolejny.
Byliśmy na naszym skwerku, żeby wykorzystali.
Ale ja, bo mnie się marzy, żeby to tak pojechać, wiecie, po całej Oliwie, bo tam Kubuś Puchatek to go olał, nie? Czy krasnoludki też olał, ale no każdy wie, kto to jest Kubuś Puchatek. Ale nie musisz
Ale Orchard Mayer na...
Dzień dobry. No więc właśnie cała masa takich, co to dla tych bardziej może kulturalnych, to są oczywiste.
Tak jak mój syn, prawda, mówił, że cały czas myślał, że to się pisze Kazimierz Myślnik, czyli przerwa Tytmajer.
Nie. No więc przerwa jako przerwa.
Tak. I znowu słuchajcie, ja jestem gotów wziąć na siebie obowiązek jakiegoś opracowania tego, czy edytorskiego, czy graficznego, ale materiał zbierać, no to ta jedna moja Magda Majszakowska, to ona nie wydoli, słuchajcie, to jest ogromna robota.
Ja nie wezmę, to jest kopalnia.
Co weźmiesz?
Udział, będę chodził.
Super. Ja, to osoby szczególnie zainteresowane, to prosimy, zostańmy po sesji. Pójdźmy trochę dalej w gadaniu, żeby przejść do robienia od gadania. Więc takie właśnie rzeczy chciałem tutaj Państwu zgłosić i poprosić o współpracę.
Dobrze, a ja pozwolę sobie sama oddać głos, bo tak zaczęło mnie gryźć sumienie, że jak my tych kilanki przeforsujemy, to ci, którzy forsowali Renę Jarocką, zostaną tacy biedni. I Tomek przed chwilą mi podsunął pomysł, nie wiem co by na to, żeby może właśnie ten zaułek koło 5 liceum,
oczywiście,
który idzie po nazwać właśnie imieniem Jarockiej. Tam jest ta ławeczka, tam jest ten zaułek i to by i wilksy tej owca cała.
To może przeforsujmy od razu taki wniosek.
Tak.
I już będzie z głowy.
No, czy uchwały nie możemy, bo to musimy uchwałę wcześniej.
Aha, musi być wcześniej. No dobra, to na najbliższej sesji. Oczywiście, że tak.
Wniosek o przygotowanie uchwały.
I to ma sens w ogóle, że właśnie ten zaułek to
szkoda.
Między piątką a domem parafialnym.
Skrót do kościoła.
Wiasna Park i
piątka.
Albo Wiasna Park i w kościele czasami. Bardziej odważni jeść, czy tam ten króla. Po co trzeci czasem otwierają bramę i tam...
Myślę, że to będzie lepszy niż ten plac zabaw, prawda?
Tak.
Taki.
Zaduma i ten. Super. No.
To ja sobie już zabieram głos. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakiś wolny wniosek? Bo już przekroczyliśmy czas o kwadrans.
Chciałem serdecznie podziękować tej dzielnicy za docenianie pracy i po prostu za to, że dbacie o mieszkańców takich do 90 lat.
Tak? To dobrze usłyszeć. Dzięki. Bo tak to przeważnie zostajemy.
A jeszcze ma tam prezydent. A proszę. Teraz pora na łapówki. Dla mnie prezent jest bardziej
czerwony.
Dla mnie bardziej czerwony. Oj, tutaj z tym.
Jak jest sprytny.
To dobre, jak
jest sprytny.
Proszę, dajcie.
Czarny, czerwony, obojętny.
programy chyba włączą, bo to takiego ja po prostu nie widziałam.
Pan przewodniczący nam gdzieś wyszedł, był?
Tak, prywatnie jeszcze mają do was.
Dobrze, to czy jeszcze, czy możemy to zrobić poza sesją, czy mogą zamknąć?
Tak. Jeszcze mam tylko jedno pytanie, słuchajcie, bo co z tą naszą tablicą?
No wymiary, zmierzcie mi to, kurna, ile centymetrów na ile i ja, kurna, na poniedziałek zrobię projekt jakiś. No i powiecie, tak czy nie, tak.
Nadal spisać.
No ciągle, kurna, na te zmiarki tu przychodzę i...
Chciałbym zamknąć już obrady, tak?
Ja może, a też przypinałem rower, ten parking rowerowy jest nasz, czy...
Nasz.
Wygląda...
Po knajpie on jest. Po knajpie.
Wygląda podwójnie, można w przyszłym budżecie albo społecznie pomalować.
Łatwiej społecznie.
Dobrze, w takim razie dziękuję Państwu dzisiaj za bardzo sprawną radę, obradowanie i głosowanie, no, bardzo cenne
wnioski. Jak poprowadzona, tak zadziałała.
Także dziękuję za komplement, dziękuję Państwu. W takim razie zamykam naszą sesję. Dziękuję bardzo.